akademicki Radio Campus. Klimat popołudnia.
Radio Campus 97.1 FM. Dotarli goście związani z ogólnopolską konferencją GMO Szanse i Zagrożenia. Ze mną w studiu są już organizatorzy z Koła Naukowego Genetyki i Epigenetyki, a konkretniej prezes Sebastian Kwiatkowski. Cześć.
Witam.
I Łukasz Komorowski, wiceprezes. Również cześć.
Także witam.
Może na początek powiedzmy, czym to GMO jest, bo może nie wszyscy wiedzą.
GMO, tak pokrótce jakby to opisać, jest to organizm ze zmienionym materiałem genetycznym. Brzmi skomplikowanie, bardzo nowocześnie, ale jest to technologia, czy w sumie technologia. Te organizmy są obecne na świecie od wielu setek tysięcy lat.
I po co te kody genetyczne, te wszystkie rzeczy się zmienia? Jaki jest cel tych działań?
Myślę, że nie mylmy pojęcia kod genetyczny z pojęciem materiał genetyczny, ponieważ kod genetyczny to jest...
O Boże, genetycy weszli do studia, no teraz nie zakrzyczycie. Dobrze, ja was już tylko słucham, nie zadaję pytań w takim razie.
Kod genetyczny to jest sposób odczytania informacji zawartej w DNA. A materiał genetyczny to jest ogół tych wszystkich literek, adeniny, tyminy, kolejność, tak?
Zasad azotowych. Tak, notuję.
I... No zmieniamy to, nie możemy zmienić kodu, ponieważ on jest uniwersalny w całym świecie żywym.
No tak, ale te rośliny ze zmienionym, te przekształcone rośliny, o tak, tak wybrnijmy z tej sytuacji, są wprowadzone na rynek i do upraw, a później do naszego jedzenia. I właśnie chciałam się dowiedzieć, jak się zmienia te rośliny i po co się to robi.
To mogą być różne zmiany, na przykład kukurydza z wprowadzonym genem, którego produkt działa toksycznie na owady, żeby była odporna na szkodniki. No i dla człowieka nie jest wykazana na przykład szkodliwość tej toksyny. Nie wiem, jak inny.
Są też jedną z głównych teraz stosowanych modyfikacji genetycznych roślin w uprawach. To jest oporność na herbicydy. I no jest taki jeden bardzo znany herbicyd, może nie będę poruszał, mówię jak się nazywa, ale jest on powszechnie stosowany w uprawach roślin GMO i to też stanowi problem dla przeciwników tej technologii.
A powiedzieliście o tej szkodliwości dla rozmaitych robaczków i innych takich, które atakują uprawy. No właśnie, co z ludźmi i co ze zwierzętami? Bo przecież tymi robaczkami żywią się też ptaszki i inne większe zwierzęta. No gdzieś tam ten łańcuch pokarmowy dociera później do człowieka. Czy nam to nie szkodzi?
Warto powiedzieć, że wszystko, tak, wszystko jest ze sobą powiązane, ale każdy organizm się trochę różni. I jeżeli mówimy na przykład o właśnie oporności na szkodniki, no to pewne toksyny działają na owady, pewne toksyny działają na ludzi i niekoniecznie to muszą być te same substancje, tak? I jeżeli to warto, myślę, wspomnieć, że taki wpływ właśnie na organizmy, to się ładnie nazywa organizmy niedocelowe, jest badany przez wiele zespołów międzynarodowych i wszystko jest kontrolowane i sprawdzone.
No właśnie, co z wiarygodnością tych badań? Bo ostatnio internet obiegły zdjęcia takich jakichś przepoczwarzonych chomików, jakichś strasznych zwierząt, które podobno były poddawane wpływowi GMO. Co z takimi badaniami? Jak to weryfikować i czy w ogóle jest to weryfikowalne?
Najpierw te badania wywołały powszechny szok właśnie w internecie i w świecie nienaukowym, a świat naukowy bardzo ostro skrytykował te badania, gdyż były one bardzo niekompetentnie przeprowadzone, nie było żadnych prób kontrolnych, więc nie można było stwierdzić, czy to tylko wpływ tego pożywienia tak zadziałał na te zwierzęta, czy były to jakieś inne czynniki typu na przykład, czy te szczury nie pochodziły z takiej linii, która miała tendencję do zachorowań różnych. No ogólnie spotkało się z bardzo ostrą krytyką.
Ale tego tak naprawdę się nie nagłaśnia. Tak, te zdjęcia tych szczurów z naroślami nowotworowymi krążą w internecie i to już żyje w internecie i nikt nie sprostował, nie publikował żadnych listów właśnie grona naukowego z całego świata, którzy wypowiadają się niepochlebnie o tej publikacji.
A powiedzcie, jak wygląda rynek GMO w Polsce i na świecie?
ciężko jest znaleźć teraz jakiekolwiek produkty zmodyfikowane genetycznie. No, nie mówię tutaj o paszach.
A ja się dokopałam gdzieś tam w internecie, mimo że tutaj nie studiuję biologii, że są substancje jakieś tam, mączki kukurydziane, skrobie, maltodeksyny i inne takie, dodawane do różnych produktów i podobno one są modyfikowane. No i co z tym?
Znaczy, zależy, bo też niektórzy mylą pojęcie, jeżeli na opakowaniu mamy napisane na przykład, że zawiera skrobię modyfikowaną, to ta skrobia nie pochodzi z organizmów modyfikowanych, tylko jest modyfikowana chemicznie. My jako naukowcy, jako biotechnologowie są w stanie otrzymać przede wszystkim enzymy z organizmów zmodyfikowanych genetycznie, jeżeli mówimy o produktach spożywczych. Oprócz tego, tak, jeżeli chodzi o rośliny, o uprawy genetycznie zmodyfikowane, to są głównie pasze dla zwierząt.
A potem gdzieś te zwierzęta my jednak zjadamy.
W związku z tym, że jednak jest teraz moda na ekożywność.
No, czego teraz dowodem był poprzedni gość.
Tak, to zgodzę się. I czy, jeżeli chodzi o szkodliwość takiego właśnie mięsa z karmionego, ze zwierząt karmionych paszami transgenicznymi, no to jednak te białka są trawione przez zwierzęta w żołądku i nie ma tak, że jeżeli my jemy pomidora, no to w tym pomidorze też znajduje się materiał genetyczny. Jak zjadamy pomidora, no to nie stajemy się w jakimś tam procencie pomidorem, tak?
Jesteś tym, co jest. Okej.
Tak.
No dobrze, ale tego więcej się je na przykład za oceanem i jak to tam wygląda?
Powiesz? Nie. Za oceanem. Tam rzeczywiście jest ten rynek biotechnologiczny dosyć mocno rozwinięty i to Tam się zaczęła modyfikacja genetyczna i to zależało od rozwoju oczywiście nauki i finansowań, które tam są pokładane w nowych technologiach. No ale wiele firm jest też pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
Do tego tematu za chwilę wrócimy, a teraz na naszej antenie Milcz Serce i Luty. 8 minut pozostało do godziny 5, a wysłuchacie Klimatu Popołudnia na antenie Akademickiego Radia Campus. Rozmawiam właśnie z członkami Koła Naukowego Genetyki i Epigenetyki UW, konkretnie z prezesem Sebastianem Kwiatkowskim i wiceprezesem Łukaszem Komorowskim. Już przylgnęły do was te plakietki. Rozmawiamy przy okazji organizowanej przez was konferencji GMO Szanse czy Zagrożenia. Jest to ogólnopolska konferencja. Przed chwilą zarysowaliśmy tło tego wydarzenia. Mówiliśmy trochę o tym, czym jest samo GMO. A powiedzcie coś więcej o programie konferencji.
Chcielibyśmy w czasie naszej konferencji poruszyć różne sprawy związane z GMO, nie tylko z uprawami roślin, które wzbudzają chyba najwięcej
kontrowersji,
ale także chcieliśmy uświadomić ludziom, że GMO to nie tylko jedzenie, pasze, to także medycyna, z czego sobie mało kto zdaje sprawę, bo produkcja antybiotyków, produkcja insuliny na przykład, to jest wszystko związane z organizmami modyfikowanymi. No, chcielibyśmy też poruszyć sprawę religii, bioetyki, bo też na przykład nie każdy zdaje sobie sprawę, jakie stanowisko zajmuje Kościół w tej sprawie. Myślę, że to dość ciekawa sprawa, bo nie każdy.
A da się to jednym zdaniem ująć? Jest za czy przeciw?
Kościół jest za.
Czy tak naprawdę zależy, jak na to patrzymy. Tak? Kościół to są ludzie i my możemy mówić tylko
oficjalne stanowisko Kościoła.
Tak, stanowisku, dokładnie to się chyba nazywa Papieska Akademia Nauk. Że wszystkie technologie, które mogą poprawić status życia osób w jednych krajach, są popierane przez Kościół.
A kim są zaproszeni prelegenci?
Bo zaprosiliśmy zarówno zwolenników, jak i przeciwników.
Jakichś rozjemców, policję i tak dalej, jakby tam doszło do
ochrona
sesji.
Jest już załatwiona.
Tak?
Są to ludzie ze świata naukowego, nie licząc jednej osoby, ale to jest dziennikarz naukowy Marcin Rodkiewicz z Polityki. I Każdy jest, że tak powiem, związany z sesją, w której będzie brał udział. Na przykład mamy z sesji medycznej, mamy doktora Radosława Stachowiaka, który zajmuje się właśnie mikrobiologią przemysłową. Mamy genetyków, ludzi związanych z ochroną przyrody, z rolnictwem, na przykład profesor Lembiałkowską.
Sebastian, wiem, że ty również będziesz miał swoje wystąpienie podczas tej konferencji. Konkretnie zajmiesz się dyskursem dotyczącym GMO w świecie medialnym i naukowym.
Tak, zgadza
Uchylisz
się.
Uchylisz rąbka tajemnicy? Coś więcej na ten temat powiesz?
Zapraszam w niedzielę na sesję studencką.
No tak, no ale powiedz, czy warto przyjść i o czym będziesz mówił.
Na pewno warto i w mojej prezentacji będę starał się obiektywnie porównać dyskurs naukowy, który czasem jest mniej lub bardziej obiektywny, jednak zwraca uwagę na pewne problemy, które mogą wyniknąć ze stosowania GMO, chociażby w dłuższej perspektywie. Oraz dyskurs medialny, i to nie chciałbym nikogo urazić, który często odbiega od takich właśnie standardów i obiektywizmu, chociażby biorąc pod uwagę występowanie różnych gwiazd muzyki pop na manifestacjach przeciwko GMO.
I również te gwiazdy będą się w twoim wystąpieniu pojawiać?
Będę się starał ich jak najmniej je poruszać, ale nie da się tego uniknąć.
To przypomnijmy jeszcze dokładniej, od piątku startuje konferencja, gdzie?
Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na ulicy Ilii Miecznikowa 1. To jest Ochota.
Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu. Ze mną byli członkowie Koła Naukowego Genetyki i Epigenetyki UW, a już teraz na naszej antenie The Lunatics i Nie Lubię.
Akademicki Radio Campus 97.1.